Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Poseł Jarosław Gowin, lider partii Porozumienie w studiu Radia Zachód, dzień dobry.
Kłaniam się panu dyrektorowi, dzień dobry Państwu.
Za tydzień wybory prezydenckie, już w najbliższą niedzielę. Czy uważa pan, biorąc pod uwagę wciąż trwającą epidemię koronawirusa, że Polska jest organizacyjnie dobrze przygotowana do tych wyborów, że nic nam nie grozi?
Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani optymalnie, jak to tylko możliwe w warunkach epidemii. Jak pan redaktor pamięta, ja sam, moja partia Porozumienie proponowaliśmy, aby wybory przełożyć o 2 lata, zmieniając konstytucję, wydłużając kadencję prezydencką do 7 lat, czyli jedna kadencja, ale 7-letnia. Na to zgodziło się Prawo i Sprawiedliwość. Niestety nie poparła tego rozwiązania opozycja, więc nie było innego wyjścia. Trzeba było te wybory zorganizować teraz w trakcie trwania epidemii.
Wrócił pan do spraw właśnie z kwietnia, kiedy ważyły się losy majowych wyborów. Przez krótki czas, można tak powiedzieć, był pan bohaterem i nadzieją opozycji, jako ten, który postawił się, używając kolokwializmu, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Później stał się pan dla tej opozycji wyklętym po wspólnym stanowisku z Jarosławem Kaczyńskim.
No cóż, dla mnie było od początku oczywiste, że pomysł z głosowaniem korespondencyjnym jest pomysłem dobrym, ale termin 10 maja jest nierealny. Po zapoznaniu się z tym, jak głosowanie korespondencyjne przebiega w różnych krajach Europy, miałem jasność, że potrzeba kilku miesięcy na to, żeby te wybory dobrze przygotować. No poza tym przewidywałem, i tak się też stało, że Senat, zdominowany przez opozycję, przetrzyma ustawę o głosowaniu korespondencyjnym 30 dni. No w efekcie ta ustawa trafiła do Sejmu 6 maja. Gdyby 7 maja podpisał ją prezydent i utrzymalibyśmy ten termin 10 maja, to poczta miałaby raptem 2 doby na rozwiezienie 30 milionów pakietów wyborczych. To było całkowicie nierealne.
Czy teraz, na tydzień przed tymi wyborami prezydenckimi, 28 czerwca, czy sytuacja dla pana jest mniej jasna politycznie i sondażowo niż była przed wyborami planowanymi na 10 maja?
No oczywiście 10 maja sondaże pokazywały zdecydowane zwycięstwo pana prezydenta Dudy już w pierwszej turze, ale wynikało to z tego, że duża część wyborców, kandydatów opozycyjnych zapowiadała bojkot tych wyborów. W momencie, gdy odbywają się one już w zgodzie ze wszystkimi standardami demokratycznego państwa prawa, organizowane są przez Państwową Komisję Wyborczą, gdy no, zdecydowana większość Polaków zagłosuje pewnie po prostu w lokalach wyborczych, szanse w naturalny sposób się wyrównały. W pierwszej turze faworytem jest pan prezydent Andrzej Duda, w drugiej trochę będzie zasada w Andrzej Duda kontra reszta świata, to znaczy wyborcy większości kandydatów opozycyjnych pewnie przerzucą poparcie na Rafała Trzaskowskiego. Tym ważniejsze jest, żebyśmy wszyscy politycy, ale też sympatycy Zjednoczonej Prawicy zakasali przez te ostatnie 5 dni kampanii rękawy i przekonywali wszystkich niezdecydowanych, że warto oddać głos na prezydenta Dudę.
Do wyborów prezydenckich jeszcze wrócimy, ale chciałbym sięgnąć jeszcze w kontekście tej kwietniowej sytuacji i ważenia się losów wyborów prezydenckich, sięgnąć do wypowiedzi Bronisława Komorowskiego, byłej pierwszej osoby w państwie, który o panu powiedział tak: nikt nie zapomina w polityce takich zachowań, każdy chce ukarać za nielojalność, czasami mądrość etapu podpowiada, żeby z tym poczekać albo jakoś odłożyć, ale na miejscu Jarosława Gowina bym się po prostu w ciemnych zaułkach zawsze za siebie oglądał. Czy mu coś nie grozi? Jakieś niebezpieczeństwo? Panie przewodniczący, czy to taka figura retoryczna ze strony Bronisława Komorowskiego? No, czy jest w polskiej polityce coś, czego nie wiemy, coś strasznego?
Oczywiście to figura retoryczna, chyba mało zręczna. Nawiasem mówiąc, rzeczywiście po tym, jak podałem się do dymisji i zrezygnowałem z funkcji wicepremiera, zacząłem otrzymywać pogróżki, ale oczywiście nie od polityków, tylko od jakichś ludzi, no, na razie bliżej niezidentyfikowanych, powiązanych, jak wszystko na to wskazuje, ze światem przestępczym. Natomiast rozumiem też, że Bronisław Komorowski sugerował, że czeka mnie jakaś polityczna zemsta ze strony moich przyjaciół ze Zjednoczonej Prawicy. Chcę Bronisława Komorowskiego zmartwić. Zjednoczona Prawica jesienią ubiegłego roku otrzymała mandat do tego, żeby rządzić Polską do 2023 roku. Nie tylko mandat, ale tym samym i zobowiązanie. I na pewno obóz Zjednoczonej Prawicy przetrwa niezależnie od wyników wyborów.
Czy odnoszenie się pana zdaniem do takich fundamentalnych wartości w kampanii, jak rodzina, prawo do życia, godność człowieka, to dobre motywy w kampanii?
Oczywiście dzisiaj w warunkach epidemii najważniejsze jest ratowanie i działanie na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, a z drugiej strony na rzecz ochrony miejsc pracy i polskich firm. Natomiast polityka to nie tylko sprawy gospodarcze, to także sprawy moralne i wszędzie na świecie dyskutuje się o takich sprawach, jak chociażby definicja rodziny. To nie powinno nikogo dziwić, chociaż oczywiście w tych debatach powinniśmy unikać sformułowań, które mogą kogokolwiek urazić.
To jest jasne, że ludzie żyją w tej chwili innymi sprawami, na przykład niż LGBT i prawa tych osób. Są rzeczy bardziej przyziemne, ale czy w polskim systemie ustrojowym nie jest czasem tak, że wszyscy kandydaci, którzy obiecują w tej chwili różne rzeczy, no nie mają w pewnym sensie elektoratu, bo tylko jeden kandydat, za którym stoi zaplecze parlamentarne, ma możliwość realizacji swojego programu?
Ma pan redaktor rację. Prezydent w polskiej konstytucji może realnie oddziaływać na codzienne rządzenie tylko wtedy, kiedy wywodzi się z tego samego obozu, co obóz rządowy. Dlatego właśnie uważam, że dla Polski zdecydowanie lepiej jest, żeby w warunkach tego ciężkiego kryzysu i zdrowotnego, i gospodarczego prezydent i rząd reprezentowały ten sam obóz. Jak wspomniałem, Zjednoczona Prawica będzie rządzić do roku 2023 i oczywiście szanujemy werdykt Polaków. Jesteśmy gotowi współpracować z każdym przyszłym prezydentem, ale na pewno ta współpraca z panem prezydentem Andrzejem Dudą będzie zdecydowanie łatwiejsza i korzystniejsza dla Polski niż trudna tak zwana kohabitacja, no pewnie z Rafałem Trzaskowskim, który reprezentuje taki dosyć konfrontacyjny nurt w ramach opozycji.
No właśnie, chciałem o tą kohabitację zapytać, bo w niedawnej wypowiedzi ocenił pan, że sukcesy Polski w ostatnich latach były efektem harmonijnej współpracy rządu z prezydentem Andrzejem Dudą, a niektórzy mówią na to, na przykład politolodzy, no cóż takiego, no kohabitacja ostatecznie. Jak pan ocenia w ogóle możliwość kohabitacji ewentualnej obecnie i co mogłoby to oznaczać dla Polski?
Oczywiście są tacy kandydaci jak Władysław Kosiniak-Kamysz, który był przede mną gościem Radia Zachód, którzy reprezentują podejście dosyć umiarkowane, no ale widać, że Rafał Trzaskowski koncentrował się jako prezydent Warszawy z jednej strony na takich właśnie kontrowersyjnych rozwiązaniach światopoglądowych, to jego pragnienie, by być pierwszym prezydentem polskiego miasta udzielającym ślubu małżeństwu, tak zwanemu małżeństwu homoseksualnemu. Z drugiej strony, no widać też chociażby po tej sprawie ulicy, czy nadanie jednej z ulic Warszawy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tutaj pan prezydent Trzaskowski był zdecydowanie temu przeciwny. Teraz w kampanii wyborczej mówi co innego, ale jednak fakty są jednoznaczne. Kohabitacja Rafała Trzaskowskiego z naszym rządem na pewno byłaby bardzo trudna.
Jak wynika z najnowszego badania CBOS-u, na czele w rankingu zaufania do polityków znajdują się niezmiennie prezydent, premier i minister zdrowia profesor Szumowski. Liderką nieufności jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Pan niedawno powiedział, że w związku z wątpliwościami wokół ministra Szumowskiego, że dałby sobie za jego uczciwość obciąć rękę, nie miał nic wspólnego z przyznawaniem grantów.
Tak, to prawda. Pan profesor Szumowski jest po pierwsze wybitnym uczonym, po drugie wspaniałym lekarzem, po trzecie jest bardzo sprawnym urzędnikiem państwowym. Myślę, że to, że w Polsce epidemia przebiega w sposób dużo łagodniejszy niż w wielu zamożniejszych od Polski krajach Unii Europejskiej, to jest w ogromnej mierze osobista zasługa Łukasza Szumowskiego. Te ataki na niego związane z faktem, że spółki, w których udziały ma jego brat, otrzymywały granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, są całkowicie wyssane z palca. Tym bardziej, że większość z tych grantów te spółki otrzymywały zarządów koalicji Platforma PSL.
A skąd w ogóle tyle wątpliwości zawsze praktycznie wokół osób, które wchodzą do polityki, mając już pewien status, no wysoki status materialny, premier Morawiecki, profesor Szumowski? Czy tak trudno jest zaakceptować ludzi majętnych w polskiej polityce?
Mnie się wydaje, że jest bardzo dobrze, jeżeli do polityki wchodzą ludzie o dużym dorobku zawodowym,
także materialnym,
a tym samym często i materialnym, dlatego że tacy ludzie, skoro odnieśli sukces w życiu osobistym, w życiu zawodowym, to będą też wiedzieli, jak skutecznie działać na rzecz sukcesu całej Polski. Mnie się bardzo podoba ten amerykański model kariery politycznej, że najpierw trzeba udowodnić, że się coś potrafi w życiu zawodowym, w biznesie, w świecie akademickim, w dziennikarstwie, a dopiero potem idzie się do polityki. Uważam, że obecność takich postaci jak Mateusz Morawiecki czy Łukasz Szumowski w polskiej polityce jest ogromnym wzmocnieniem dla polskiego państwa.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Przypomnę, lider partii Porozumienie, poseł Jarosław Gowin, był porannym gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Dziękuję, Marek Poniedziałek. Do usłyszenia.